Zderzenie trzech samochodów w Warszawie. Za chwilę relacja z miejsca wypadku. Mgła bardzo utrudnia jazdę kierowcom. Przykładem jest województwo śląskie. Nasz reporter opisze sytuację na trasie numer 86. Gościem w porannej rozmowie Roberta Mazurka w RMF FM jest poseł Lewicy Marek Dyduch. Zderzenie trzech samochodów, w tym auta przewożącego butle z acetylenem w Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie przed rondem Zesłańców Syberyjskich. Kierowca tego samochodu trafił do szpitala. Informacje na temat tego wypadku zbiera Michał Dobrowicz. Michale, co dzieje się na miejscu i jakie masz podpowiedzi dla kierowców?
Jeden z rozbitych samochodów leży teraz w poprzek jezdni. Obok pracują strażacy z jednostki chemicznej i są bardzo duże utrudnienia dla kierowców. Zakazy wjazdu stanęły już w Alei Prymasa Tysiąclecia w kierunku centrum i Alei Jerozolimskich. Jeśli jedziecie teraz Aleją Prymasa, warto zjechać z niej wcześniej w ulicę Wolską i Kasprzaka i tam też ruch jest już coraz większy.
To jest trudny poranek na drogach w Śląskiem, a to z powodu mgły, która daje się tam teraz kierowcom we znaki. Skutki widać już choćby na drodze numer 86 w Katowicach. Marcin Buczek patroluje trasy. Marcinie, co tam się stało?
To kolizja dwóch samochodów przy wjeździe do Katowic od strony Sosnowca, ale ponieważ to jedna z najważniejszych dróg wjazdowych do miasta, teraz w czasie porannego szczytu oznacza to poważne utrudnienia. W samym Sosnowcu z kolei teraz kolizje między innymi na drogach dojazdowych do trasy numer 86 oraz na ulicy łączącej trasę S1 z Zagórzem. Kolizji w regionie już było około 20 i są kolejne zgłoszenia, a mgła ma ustąpić dopiero przed południem.
Ostrzeżenia przed gęstą mgłą obowiązują o poranku także na południu Dolnego Śląska. Chodzi o powiaty Jeleniogórski, Kłodzki, Kamiennogórski oraz Wałbrzych. Prawie 2 minuty po godzinie 8:00, czas na poranną rozmowę w RMF FM. Robert Mazurek i jego gość. Witamy panów.
Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Dawno niewidziany, dawno niesłyszany Marek Dyduch jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przypomnijmy, był sekretarz generalny potężnej wówczas SLD, był wiceminister skarbu, a teraz poseł nowej lewicy, który wykuwa nową lewicę. Zacznijmy od innego działacza lewicowego, też z przeszłością, Piotra Ikonowicza. Czemu on jeszcze nie jest oficjalnie kandydatem lewicy na rzecznika praw obywatelskich?
No to jest normalny proces, czy procedura. W tej chwili rozmawiamy, żeby cały klub poparł tę kandydaturę.
A ktoś nie chce poprzeć Ikonowicza?
Nie, myślę, że wszyscy chcą poprzeć Ikonowicza. Inicjatywę wyraził w tej sprawie, wyraziło Razem. No ale koalicja składa się z trzech partii, więc musimy to omówić i dopiero będzie zgłoszenie.
Jak państwo widzą, Zjednoczona Lewica ma te same problemy, co Zjednoczona Prawica. Trzy partie i trudno się dogadać. A pan...
To nie jest tak. No, normalnie jest, jeżeli są koalicyjne ugrupowania czy kluby parlamentarne, to zawsze ten dialog i ustalenia trwają i to jest tylko taki techniczny jakby problem.
Kiedy politycy mówią, że trwa dialog, to znaczy, że się nie dogadali i się kłócą. Proszę państwa, będę tłumaczył z polskiego na nasze. To krótkie pytanie, a pan będzie głosował za Piotrem Ikonowiczem?
Tak, ja będę głosował za Piotrem Ikonowiczem i dialog nie zawsze oznacza kłótnie.
No dobrze, niech będzie w takim razie, że dialog to tylko taka zwykła rozmowa. Ma pan samochód, jak wiem, z pańskiego świadczenia majątkowego. A gdzie pan tankuje, jeśli mogę spytać?
Wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, ale tu jest trochę u mnie inaczej. Samochód mój osobisty, czyli rodzinnym samochodem jeździ żona. Ja
chodzę pieszo.
W biurze poselskim mam umowę z moim dyrektorem biura i służbowo jeżdżę tym samochodem, ale generalnie nie rozstrzygam, gdzie na starcie jazdy nie rozstrzygam, gdzie tankuję.
A Krzysztof Śmiszek rozstrzyga, pański kolega z klubu Lewicy. Pan poseł Śmiszek napisał, że nie ma tak jak dobra kawa i ciastko na najlepszej stacji benzynowej w Polsce, Shell.
Każdy ma swoje gusty. Ja bym nie rozróżniał politycznie stacji benzynowych, bo w Polsce one działają i powinniśmy stworzyć równe warunki dla wszystkich stacji, jeżeli się decydujemy, żeby jakaś sieć...
To wszystko fajnie, ale politycy lewicy, rozumiem, ale polityk lewicy celowo wybiera Shella, żeby właśnie, broń Boże, tego wrażego, prawicowego, polskiego Orlenu nie poprzeć.
Ja myślę, że jak się zmieni władza, to poseł Śmiszek będzie na Orlenie tankował, więc może ma taki wybór.
To może mieć pan rację, może mieć pan rację. Skoro już jesteśmy przy wątku motoryzacyjnym, to nie wiem, czy pan wie, ale jedno ze stowarzyszeń sprawdziło wartość aut, proszę pana, wartość aut posłów i senatorów. I co wychodzi z tego? Otóż, proszę państwa, najdroższymi samochodami w Polsce jeździ lewica. I rzeczywiście średnia wartość samochodu posła lewicy to prawie 40 tysięcy złotych, na taki PiS 31, a Konfederacja to w ogóle jeździ byle czym, bo działacze Konfederacji mają auta średnio za 28 tysięcy złotych.
Panie pośle... Panie redaktorze, PiS jeździ starymi autami, bo ma limuzyny rządowe, więc nie musi się starać na razie przy swoich
naturalnie,
samochodach.
Naturalnie.
A wielu posłów lewicy dopiero zaczyna swoje kariery, najprawdopodobniej wzięli kredyty i kupili nowe samochody. No i na tym polega cały ten geniusz.
Ja to sprawdziłem. Pan rzeczywiście jeździ od dawna bardzo dobrym samochodem. Ma pan Mazdę 6. Kupił ją pan, kiedy była warta 126 tysięcy złotych. Dzisiaj sprawdziliśmy wartość takiej Mazdy prawie sześcioletniej, to 60 tysięcy złotych. Dobrze się sprawuje?
Tak, ale to trzeba dopełnić pana informację, że ta Mazda była w leasingu. Ja przed tym, jak zostałem posłem, prowadziłem swoją działalność gospodarczą i spłacałem ją w leasingu. Dopiero od listopada jest moją własnością, także wartość mojego samochodu jest 60 tysięcy faktycznie, ale jednak dobrze, to na innych warunkach.
Ale przecież nikt panu nie odbiera prawa do jeżdżenia autem, naprawdę. Ja też mam samochód, nie żeby jakiś przesadnie wartościowy, ale dobry, więc...
Ale całe moje życie żyłem z kredytów. Nie chciałbym, żeby było wrażenie, że nagle...
Że z Krezusem rozmawiamy.
Tak bogaty,
pan, no, ale jak pan chce rozmawiać o pieniądzach pańskich, to myśmy sprawdzili, ile pan zarabiał wtedy, kiedy pan nie był posłem. To pan na tym, że jest posłem, stracił mniej więcej połowę swoich dochodów, bo jak sprawdziłem, w 2019 roku zarabiał pan średnio, proszę pana, 21 tysięcy złotych miesięcznie.
No wie pan, są różne okresy w życiu. Ja zawsze żyłem w polityce, więc jak się okazało, że mogę wrócić do parlamentu, no to wiadomo, że człowiek musi wiedzieć, w jakie miejsce idzie i jakie są warunki pracy. Ja w tej chwili miałem na ukończeniu spłatę kredytu, w związku z tym mogłem sobie pozwolić na takie rozwiązanie, aczkolwiek dzisiaj nie zarabiam mniej niż wtedy, bo dzisiaj poseł może mieć umowę zlecenie i dorobić sobie.
To ja się cieszę, że finansowo pan nie narzeka. Tak. Zostawmy sprawę pieniędzy, porozmawiajmy o polityce. Panie pośle, od kiedy pan jest za małżeństwami homoseksualnymi?
No myślę, że od dawna, w czasach, gdzie byłem po raz pierwszy posłem, byłem zwolennikiem ustawy aborcyjnej i wolności
aborcyjnej,
seksualnej.
Proszę pana, ale wtedy nie było mowy o małżeństwach homoseksualnych. Ja pamiętam doskonale te czasy, rozmawiałem z prominentnymi działaczami SLD i żaden z nich nie popierał, jak mówili wtedy, radykalnych pomysłów lewicy.
Panie redaktorze, wszystko się zmienia. Jak pamiętam, jak 15-20 lat temu po raz pierwszy przyjmowaliśmy ustawę o ochronie zwierząt, to pół sali sejmowej się śmiało, jak mówiliśmy, że trzeba pieski spuścić z łańcuchów, bo wielu ludzi sobie nie wyobrażało tego. A dzisiaj poseł, który mówi, że pies powinien być na uwięzi, jednak się krępuje. Dużo się zmieniło w podejściu do wielu spraw.
Marek Dyduch jest naszym gościem, poseł lewicy. Panie pośle, pytam o to pana, bo o te małżeństwa homoseksualne, dlatego że to jest jeden z punktów dekalogu lewicy. Zna pan dekalog lewicy, który zaprezentowaliście?
Średnio, powiem szczerze, bo w tej chwili lewica...
Średnio, bo to znaczy, że zaprezentowaliśmy dekalog lewicy dla innych, ale samiśmy go nie przeczytali, bo po co?
Nie o to chodzi, bo przeczytałem, tylko jak pan będzie mówił o szczegółach, to oczywiście może pan mnie na czymś złapać, to jest naturalne.
Nie chodzi o szczegóły.
Na żywo, natomiast...
A zna pan pierwsze przykazanie w takim razie? Chociaż pierwsze.
Może pan powtórzyć pytanie?
Czy zna pan pierwsze przykazanie z dekalogu lewicy?
Nie pamiętam właśnie o pierwszym przykazaniu, dlatego że powiem na czym to polega. Otóż Lewica przez ostatni rok bardzo mocno postawiła na sprawy wolnościowe, no i przez to została trochę, za przeproszeniem, obsobaczona, że jesteśmy lewakami, że się zajmujemy tylko jednym tematem.
Ale nie, to znany działacz wolnościowy Marek Dyduch jest państwa innym moim gościem. Rzeczywiście to pierwsze przykazanie, o którym mówiłem, to prawo do aborcji, proszę państwa. I tam jest, jak naliczyłem, raz, dwa, trzy, cztery podobne ideologiczne przykazania. Rzeczywiście dekalog lewicy to prawo do aborcji, szkoła bez religii, małżeństwa homoseksualne, edukacja seksualna i antydyskryminacyjna, czyli taka, no właśnie, taka, coś, co posłowie PiS-u nazywają propagowaniem ideologii gender. Ale o tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl. Nasz czas na antenie radia niestety już się skończył, ale zapraszamy, bo będą jeszcze bardzo ciekawe polityczne tematy.
Ale chciałbym powiedzieć, że ja reprezentuję tą drugą stronę lewicy, która mówi o gospodarce.
rmf24.pl, interia.pl.
To jest ta druga strona właśnie internetowa. To jest normalny proces, trwa dialog na lewicy, tak? W sprawie Piotra Ikonowicza komentuje Marek Dyduch. Chodzi o to, że Ikonowicz nie jest jeszcze oficjalnym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo ciekawym wątkiem rozmowy był temat motoryzacyjny. Po ile chodzą samochody polityków? Wrócimy jeszcze do tych informacji. Nie tylko dla kierowców.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.